Minęła 14.06, czas więc na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Hubert Pietroński, który audycję realizuje, i Janusz Muński, który ją prowadzi. Witamy Państwa dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim, między innymi oczywiście o jubileuszu 40-lecia gorzowskiego jazz klubu Pod Filarami, o poezji uprawianej przez dwie panie, Agnieszkę Ginko i Zofię Chorin-Nowicką. Zajmiemy się także dzisiaj działalnością Barlineckiego Ośrodka Kultury w dobie koronawirusa. A muzycznie będzie nam towarzyszyć, jak zwykle zresztą, poezja śpiewana i absolutna klasyka tego gatunku. Będzie Grzegorz Turnał, będzie Antonina Krzysztoń. Na początek jednak niepewność, wiersz Adama Mickiewicza, ale nie w wykonaniu Marka Grechuty, ale Michała Bajora. Jazz Club Pod Filarami obchodzi jubileusz 40-lecia. W jaki sposób w dobie koronawirusa odbędzie się ten jubileusz oraz jakie są plany koncertowe na najbliższe miesiące? O tym Izabela Patek rozmawia z Bogusławem Dziekańskim, szefem Jazz Clubu Pod Filarami.
Jazzowe filary obchodzą 40-lecie. Z tej okazji zostanie wydana płyta, ale też ma być wydana książka. Od czego zaczynacie obchody tego jubileuszu i w jaki sposób?
No, jeżeli chodzi o książkę, to mówimy o publikacji po konferencji, która się odbyła 2 lata temu, ma się ukazać. Tytuł tej publikacji konferencyjnej to jest Oblicza muzycznej praxis, debaty, teoria, reduty, nadziei i oporu. Tam są też zbiór referatów, które zostały przygotowane na konferencję, która się odbyła w 2018 roku pod tytułem Codzienność i powszechność muzyki, a praktyki popkulturowej edukacji. To oczywiście jakby to wyrasta z tych doświadczeń wynikających z Małej Akademii Jazzu, jakby ona jakiś impulsem stała się do tej konferencji, więc książka bardzo ciekawa, już dość głośno o niej jest, bo jest zapowiedź na stronie wydawnictwa naukowego Katedra, no ale też czekamy z niecierpliwością. Ja czekam na drugą książkę, która jakby z tego głównego pnia Małej Akademii Jazzu wyrośnie, czy wyrasta. Ta pierwsza książka to nosiła tytuł Jedzie pan jazz, edukacja jazzowa i popkulturowa w perspektywie antropologicznej. I ona jakby opisuje Małą Akademię Jazzu jakby na bazie tego, co się w Gorzowie wydarzyła. Ta druga książka to już będzie bardziej dotyczyła Małej Akademii Jazzu jako performatywna praktyka edukacyjna, w takim ujęciu jeszcze szerszym niż to do tej pory zrobione, gdyż można powiedzieć, ta pierwsza książka Jedzie pan jazz gorzowska, aczkolwiek osnute wszystko na bazie pewnych teorii i analiz naukowych. Co do płyty, planowaliśmy koncert z okazji 40-lecia w Gorzowskim Teatrze na jesień, no, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, ta zamaskowana widownia, co drugie miejsce puste, uważam, że jazz jest muzyką witalną, więc nie będziemy grali sobie tutaj na zasadzie w smutnej scenerii. Poczekamy, aż to wszystko się przewali. Więc sobie wymyśliłem, że ewentualnie jak zrobimy za rok czy za 2 lata, to zrobimy 40 plus 1, to będzie 40-lecie plus 1 lub może 40 plus 2. Albo w ogóle nie zrobimy. To nie ma znaczenia. Jeszcze mamy kolejny jubileusz 45-lecie jazzowych filarów, jeżeli wszystko zdrowie pozwoli i będę mógł to sobie zaplanować. Ale takim akcentem, który chcemy podkreślić to 40-lecie, to właśnie będzie 24 października koncert promujący płytę nagraną właśnie w warunkach czysto pandemicznych w marcu w Jazz Clubie. 12 marca rząd zamykał kraj, a 13 muzycy się zjechali do Gorzowa i przez 2 dni, czyli 13 i 14 dzień i noc siedzieli i tak zwany materiał na setkę nagrywali na tą płytę. Potem to wszystko zostało obrobione na stole mikserskim. Płyta jest ważna dla mnie dlatego, że po pierwsze, grają tam muzycy od lat związani z Małą Akademią Jazzu, jak również związani z klubem. Tak, wśród tych, którzy tam nagrywali tę płytę, to są Krzysztof Puma-Piasecki, gitarzysta świetny, który na początku lat 80. się pojawił w filarach, zagrał pierwszy koncert, w 86. został wykładowcą Małej Akademii Jazzu. Adam Wendt, który w roku 85. zagrał zespołem Walker i filaracha, od 95. roku został wykładowcą Małej Akademii Jazzu. No i na pokładzie tym filarowym, kiedy żeśmy nagrywali płytę, znalazł się również najmłodszy nas profesor w Akademii, Bartek Skubisz, SKABI. Jest to raper, który współpracuje ze środowiskiem jazzowym. Notabene on od tego roku poprowadził pierwsze zajęcia w Małej Akademii Jazzu, które li tylko dotyczyły rapu i hip-hopu we współczesnej kulturze muzycznej. No i panowie się zebrali, nagrali piękną płytę, a do tego jeszcze Jan Nowicki dołożył swój głos, bo jeden z utworów jest dedykowany Januszowi Muniakowi i Bartek napisał przepiękny tekst, a Jan Nowicki to tak tam opowiedział o Jasiu Muniaku na tej płycie, że łza się w oku po prostu kręci. Także 24 października ta płyta oficjalna, premiera tej płyty w klubie. Ważne dla mnie płyty ze względu na to, że też to dla mnie ten okres, to właściwie będzie ostatni koncert w tym 40-leciu jazzowych filarów, bo ta okrągła data przypada 28 października. 28 października 20 wieku, roku 1980, jazzowe filary zaczęły swoją aktywność i można powiedzieć, że te cztery dekady, które ja przeżyłem w klubie i społeczność tego miasta, która się utożsamia z tym klubem, każda dekada coś nowego wnosiła w pejzaż kulturalny naszego miasta.
Mimo jednak tej trudnej sytuacji pandemicznej, kiedy koncerty bardzo trudno jest organizować, odbyło się wielkie i ciekawe wydarzenie w jazz klubie pod filarami. Było to wydarzenie związane z rokiem Leopolda Tyrmanda.
To był znakomity projekt. Tyrmand, słowo and jazz, nie tylko od strony muzycznej, ale również to, że mieliśmy prawie taki spektakl. Odbywało to się w scenerii mieszkania, pokoju Tyrmanda. Okno było na scenie, w tym oknie była Stara Warszawa, czyli ta z 54 roku zniszczona i Pałac Kultury, pochód pierwszomajowy, dźwięki za okna się unoszące i tu cała ta kanwa właśnie oparta na dziennikach z roku 1954 roku Tyrmanda. Wojtek Konikiewicz pięknie ze swoim trio przegrywał, świetnie otworzył muzykę tamtego okresu, a Jerzy Zelnik po prostu czytał te fragmenty z tego dziennika, a następnego dnia Dariusz Kowalski, też aktor, czytał fragmenty powieści Zły. Oprócz tego jeszcze mieliśmy wspaniałą postać, bo mieliśmy i Leszka Kułakowskiego, Leszka Żądło, także no i Piotr Baron z Wodeckim i Marek Konarski, który zaprezentował swój projekt związany z polską muzyką ludową, notabene następnego dnia, czyli 12 września Marek wszedł do studia w Lubrze i tam nagrał swoją pierwszą dorosłą płytę.
Czy do końca roku planujecie jeszcze jakieś wydarzenia? No, oczywiście sytuacja jest dynamiczna, nie wiemy co się może jeszcze zdarzyć, ale w tym trudnym czasie jak funkcjonuje taka instytucja, jaką jest Jazz Club? Czy on może w ogóle funkcjonować?
Znaczy funkcjonujemy w tym reżimie, czyli mamy te 50 osób na widowni. Jakoś tak się udało to w miarę tam rozsadzić, że staramy się ten dystans utrzymać. Mamy te koncerty zaplanowane do końca października, jeden na listopad i naprawdę nikt z nas nie wie, co się dalej wydarzy, tym bardziej, że ponad 1600 zachorowań było. Więc bardziej się będziemy skupiać, rzecz, która szalenie mnie niepokoi. Jak do tej pory, zawsze już o tej porze były telefony, się bukowało już koncerty na przyszły rok, tam na wiosnę, w tym roku telefon milczy po prostu, więc bardzo mocno zmalała aktywność muzyków. Wiem z takich od moich kolegów, którzy grają, że część muzyków się przebranżowiła. Usiadła za kierownicę DHL-ów i rozwożą paczki. Albo dzisiaj złapali inną robotę. Więc no jest ta pandemia to jest wielki cios w polską kulturę, a na pewno w taką wrażliwą scenę życia jazzowego, która jest oparta na życiu klubowym. A te wszystkie kluby żyją w tych warunkach pandemicznych, czyli każdy po prostu musi redukować widownię, a jak redukuje widownię, to redukuje wpływy z biletu, więc to jest takie koło zamknięte. Więc to, co robimy i co jest moim teraz oczkiem w głowie na przełomie tej czwartej i piątej dekady funkcjonowania klubu, to filary Jazz Big Band, orkiestra, która się zawiązała przy klubie w tamtym roku. Współpracują z nami, z czego się szalenie cieszę, byli wychowankowie Małej Akademii Jazzu, których Akademia prowadziła na ścieżki muzyki jazzowej, to między innymi nasz główny band leader Bartek Pernal, który jest wykładowcą naukowym i się specjalizuje w big bandach, bo sam spędził 3 miesiące w Stanach na stypendium, poznał muzyków od Wintona Marsalisa z big bandu. Wintona Marsalisa ma kontakty z Lincoln Center Jazz w Nowym Jorku, więc ma dostęp do literatury fantastycznej. Bardzo entuzjastycznie podchodzi do pracy z big bandem. Również Marek Konarski jest jego taką prawą ręką, asystentem. Leszek Żądło też wyraził ochotę pojawienia się któregoś dnia i żeśmy zaplanowali, że pod koniec stycznia, kiedy będziemy grali koncert w ramach Dnia Pamięci i Pojednania w Gorzowie, Leszek przywiezie swoją kompozycję. Też popracuję parę dni z big bandem. Nie ukrywam, że chciałbym z tej pasji tych młodych ludzi zrobić coś wyjątkowego, bo tak to są ludzie, którzy nie wszyscy żyją z muzyki, uprawiają inne zawody, ale też, co jest ważne, są wychowankami Małej Akademii Jazzu. Większość z nich przeszła przez Małą Akademię Jazzu. Więc ja sobie za punkt honoru postawiłem, żeby oczywiście nie płacimy im żadnych gaży za próby, ale za punkt honoru sobie postawiłem, że tak jak kiedyś zbudowałem silną, gorzowską, młodą scenę jazzową przy pomocy wykładowców Małej Akademii Jazzu, tak po prostu chcę zbudować ten big band i dać satysfakcję tym ludziom, że jak już robicie coś za darmo, to miejcie najlepszych muzyków przy sobie, polskich i mnie tylko, którzy po prostu wam zdradzą swoje tajemnice i będziecie grali po prostu jeszcze po prostu lepiej. Także no fajna rzecz się zaczyna i jestem całym sercem. Za tym wszystko wskazuje na to, że jakieś ograniczenia się pojawią w życiu, to skupimy się na big bandzie, żeby może w przyszłym roku jeszcze lepiej zabrzmiali. Bartek powiedział, że już poznał muzyków, wie jakie mają swoje możliwości, więc specjalnie pod nasz big band napiszę aranżę. Chcemy wprowadzić do repertuaru nie tylko jakby klasykę jazzową, światowego jazzu, ale również utwory polskie, także pracy przed nami dużo jest, ale takie fajne i motywujące po prostu.
I życzymy, żeby te wszystkie plany się spełniły. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że tak. Myślę, że jeszcze przed nami pół roku takiej niepewności, w końcu świat coś wymyśli na tą zarazę, bo tak to trzeba nazwać. I wtedy wszyscy jakoś spokojnie będziemy patrzyli w przyszłość. Na razie to tak sądujemy, czy my, czy wirus, czy my, czy wirus. Po prostu tak, że tak to się dzieje.
Zielonogórska Biblioteka Norwida od trzech już ponad tygodni prowadzi cykl spotkań pod hasłem Poezja na weekend, do których zapraszani są poeci, zarówno ci, którzy debiut mają dopiero przed sobą, jak i ci, którzy mogą pochwalić się bogatym już dorobkiem. Spotkania te prowadzi Agnieszka Ginko, która sama jest poetką, ale o tym już w materiale przygotowanym przez Elżbietę Wozowczyk-Leszko.
Agnieszka Ginko, poetka, także autorka książek dla dzieci, anglistka, kierownik Biblioteki Obcojęzycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece imienia Norwida w Zielonej Górze. Witam Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Spotykamy się po to, żeby opowiedzieć o Pani twórczości poetyckiej. Mam przed sobą dwa wydane przez Panią tomiki poezji, Kruche z 2017 roku i Modlitwa spod znaku ryby z 2020 roku. Po lekturze tych tomików wierszy nie mogę oprzeć się wrażeniu, że są to wiersze bardzo intymne. I o tę intymność w poezji chciałabym zapytać. Jak to się dzieje, że poeta chce tą intymnością podzielić się ze swoimi czytelnikami?
Tak, ma Pani rację, że oba tomiki są bardzo osobiste. No, tytuł drugiego tomiku, Modlitwa spod znaku ryb, już tutaj coś sugeruje. No, ja rzeczywiście jestem spod znaku ryb, więc już nawet tutaj w tytule się trochę ujawniam. No i jest to rodzaj takiej modlitwy, ale w szerokim znaczeniu tego słowa. Po prostu wiersze są tak naprawdę o wierze, nadziei i miłości, która pomoże nam przezwyciężyć różne trudności. I trudno powiedzieć, kiedy możemy się tym dzielić. W przypadku tomiku Kruche długo dojrzewałam do tej decyzji, bo tak naprawdę wiersze gromadziłam przez kilkanaście lat. I w międzyczasie tworzyłam literaturę dziecięcą, wydałam 5 książek dla dzieci w ogólnopolskich wydawnictwach i napisałam 4 inne. I te wiersze po prostu tak zbierałam i wreszcie dojrzałam do tego, żeby je wydać. W 2017 roku się ukazały. Natomiast Modlitwa spod znaku ryb już błyskawicznie powstała, bo w zasadzie w niecały rok. I bardzo się cieszę, że udało się wydać tą książkę w wydawnictwie Prolibris Biblioteki Wojewódzkiej. Zresztą pięknie jest wydana, uważam. Piękna niebieska okładka, taka jak niebo. I tutaj miałam taką potrzebę podzielenia się jednak moimi wrażeniami, dlatego że jakby wszystko wyrosło wokół takiego kryzysu wieku średniego. Myślę, że to jest rzecz uniwersalna.
Aha, to o ten kryzys chodziło, o którym pisała pani doktor Joanna Wawryk we wstępie, że właśnie modlitwa spod znaku ryb wyrosła z żałoby i osobistego kryzysu.
Tak jest. On się zaczął, pamiętam, jesienią 2018 roku, tak jakby ktoś mnie patelnią po głowie uderzył. Nagle zorientowałam się, że jestem śmiertelną osobą. Tak to czasem bywa, że jednak te dni są skończone, prawda? No i moja mama jeszcze świętej pamięci przeczytała ileś wierszy. No później mama zmarła w grudniu 2018, więc to jeszcze doszła żałoba i jakby to, że trzeba sobie poradzić z odejściem takiego człowieka, prawda? Więc to wszystko razem się nałożyło i w tych wierszach, które mimo wszystko myślę, że są pozytywne, staram się właśnie pokazać, jak można przezwyciężać trudności i jakby wyjść tam gdzieś na drugą stronę, iść w kierunku światła. Mimo, że czasami jest ciemność, to myślę, że to jest ważne, żeby iść w kierunku światła i że każdy prędzej czy później taką osobistą modlitwę sobie wynajdziesz, czy też poprzez pisanie wierszy, czy jakieś medytacje. Myślę, że to jest ważne.
Czy poezja jest w każdym z nas? Czy się jakoś postanawia zostać poetą i ujawnić te wiersze, w Pani przypadku zbierane gdzieś tam do szuflady?
Wydaje mi się, że każdy ma w sobie jakiś rodzaj wrażliwości, a jak ono się ujawnia, to już zależy od naszej ścieżki życiowej. Niektórzy malują, niektórzy śpiewają, inni piszą, chociaż na pewno są tak zwane osoby wysoko wrażliwe, jak się teraz mówi, bo teraz już nie wypada mówić nadwrażliwe, tylko powstała cała seria książek o osobach wysoko wrażliwych. No i rzeczywiście, jak się ma taką szczególną wrażliwość, to dobrze w jakiś sposób ją wydobywać na światło dzienne i myślę, że coś pożytecznego może z tego wyniknąć. Myślę, że poezja może być dla wszystkich. Wydaje mi się, że dobra poezja, naprawdę dobra, powinna być jednak zrozumiała. Dla mnie to jest bardzo ważne kryterium. Jednak dużo powstaje poezji bardzo hermetycznej w współczesnych czasach. Ona też jest nagradzana. Ja tutaj jednak jestem za tym nurtem poezji głębokiej, ale jednak zrozumiałej. Na przykład bardzo lubię wiersze Jacka Podsiadło czy Eugeniusza Kaczyszna-Dyckiego, które są głębokie, a jednocześnie bardzo mają swój wyrazisty styl, charakter i są zrozumiałe. Dla mnie to połączenie jest niezwykle ważne. I tutaj, jeśli mogę zapowiedzieć coś, a propos tego, czy poezja jest dla wszystkich, to chciałam zapowiedzieć taki ciekawy cykl spotkań, który zainaugurowałam, Poezja na weekend. To są takie krótkie prezentacje online na Facebooku Biblioteki Wojewódzkiej Poezji Lubuskiej. Zapraszam wszystkich, którzy dobrze piszą i chcą się tym podzielić, do takich nagrań, które powstają w piątki o 12:00. To jest transmisja na żywo. I przez 15-20 minut można się podzielić tym, co w duszy gra, można poopowiadać o tym. Ja zadaję pytania, czytamy na zmianę. Miałam wielką przyjemność gościć Dominikę Moszczyńską, piątek, 16-letnią, świetną poetkę, która wykazała się niezwykłą odwagą i bardzo miło nam się rozmawiało i czytało jej wiersze. Można sobie tego odsłuchać, właśnie taka jest idea tego programu Poezja na Weekend, że można to w dowolnym czasie sobie wysłuchać, obejrzeć, na przykład przy kawie w weekend. Taka dosłownie 15-minutowa degustacja właśnie poezji lubuskiej. Zamierzam zapraszać osoby w różnym wieku, zresztą już takie osoby się zgłosiły. I przed debiutem, i po debiucie, na pierwszych 5 spotkań, mam dużo osób przed debiutem jeszcze, w różnym wieku naprawdę, ale które piszą świetne wiersze. Także będzie co oglądać, więc zapraszam. To zawsze jest ogłaszane na Facebooku Biblioteki Wojewódzkiej i zapraszam do zgłaszania się na mój adres a.ginko@biblioteka.zgora.pl. Trzeba przesłać 10 wierszy i jakąś informację o sobie. Także czekam na zgłoszenia nie tylko osób z Zielonej Góry, ale też spoza.
Czyli okazuje się, że jest dużo poetów i poezji wśród nas. Czy pamięta Pani swoje pierwsze doświadczenia poetyckie?
Tak, właściwie już w dzieciństwie dużo pisałam. Miałam dobrych polonistów, to prawda, którzy mnie inspirowali, ale też moja mama bardzo mnie inspirowała. I tata, ponieważ oboje bardzo dużo czytali i też pisali. I mama organizowała na przykład takie turnieje poetyckie na swoje urodziny. Trzeba było napisać wiersz na jej cześć. I ja zawsze tutaj konkurowałam z tatą. No niestety mój tata często właśnie miał pierwsze miejsca, ja byłam na drugim, ale myślę, że to był świetny pomysł i goście brali w tym udział. Różne tam powstały wiersze i rymowane i białe. I to było, uważam, coś pięknego dla takiego młodego człowieka właśnie, żeby zachęcać, prawda, do tego typu zabaw literackich. Także już od małego tworzyłam różne książki dla dzieci, które sama najpierw ilustrowałam. I to były opowiadania, ale to też właśnie była poezja. Pisałam okolicznościowe wierszyki dla różnych cioci i wujków przybranych. Także to mi towarzyszy jakby od dzieciństwa. Wydaje mi się, że trzeba zachęcać osoby młode, szczególnie teraz, kiedy jest dużo mediów społecznościowych, dużo rzeczy, które rozprasza, żeby jednak wchodziły w taki świat wyobraźni, bo jest takie powiedzenie, kto czyta, żyje podwójnie. Wydaje mi się, że kto pisze, to żyje potrójnie.
Rzeczywiście do pisania trzeba mieć szczególny rodzaj skupienia i jakąś taką wyjątkową wyobraźnię.
Tak, bez wyobraźni to się na pewno nie obędzie. I tutaj też warto dużo czytać tego, co piszą inni, żeby czerpać inspirację, prawda? Nie tylko z własnych doświadczeń, ale też poszerzać ten krąg. Ja na przykład w tej chwili czytam zarówno wiersze miłosne Kochanowskiego, erotyki pisał dobre, jak i na przykład wiersze miłosne Sobkowiaka Czesława, Powszednie niebo, i inspirują mnie i te wiersze, także trzeba cały czas pracować nad swoją wyobraźnią i na pewno coś ciekawego się wyłoni, że tak powiem. Tak jak w przypadku modlitwy spod znaku ryb. Nie wiedziałam akurat, że tak mi się to wszystko ułoży. Ten pomysł zaczął powstawać w miarę pisania wierszy. że to będzie jednak rodzaj takiego modlitewnika i podzieliłam to sobie na wiersze rodzinne, które nazwałam modlitwy rodzinne, bo wydaje mi się, że jak wspominamy bliskich, myślimy o nich ciepło, to jest jakiś rodzaj modlitwy, więc to są modlitwy rodzinne, modlitwy i elegie i później są psalmy takie współczesne. To jest taka moja współczesna jakby rozmowa z Panem Bogiem i to dopiero się pojawiło tak naprawdę, jak pracowałam już nad tomikiem jako całością i chciałam te wiersze jakoś pozbierać, to się coś takiego mi się pojawiło. Także wydaje mi się, że te pomysły przychodzą, trzeba być po prostu otwartym.
Czy pamięta Pani te pierwsze emocje, które związane były z debiutem? Z tym, jak zostaną wiersze przyjęte przez czytelników?
No tak, oczywiście pamiętam, bo debiutowałam w 1998 w kwartalniku Opcje na Śląsku, ponieważ ja jestem ze Śląska. Bałam się, czy opublikują, czy nie. No w końcu dwa wiersze opublikowali, więc to już radość, że nie jeden, tylko dwa. Taki mój śmieszny wierszyk lingwistyczny Nogi, taka właściwie zabawa słowna, trochę oparta na Białoszewskim. I wiersz do Stefana Paula Millera. Ja wtedy byłam na studiach w Krakowie na anglistyce i mieliśmy takiego śmiesznego wykładowcę, poetę amerykańskiego, Stephen Paul Miller się nazywał. I to był taki rodzaj debaty nawet poetyckiej z nim, bo ja uważałam, że nie każdy może pisać poezję, bo on twierdził, że każdy właściwie to jest tylko taka przypadkowa rzecz, że nawet jego syn, który ma 6 miesięcy, to może pisać wiersze i każde dziecko może pisać wiersze. On był z takiego nurtu właśnie bardzo językowego, że można tam coś sobie poprzestawiać w tekście i już właściwie jest wiersz. No ja nie uważam, żeby wszystko było wierszem tak naprawdę. Wydaje mi się, że trzeba nad tym popracować i żeby tak naprawdę dać coś ciekawego czytelnikowi, żeby czytelnik coś zyskał, żeby był zadowolony po lekturze. Późniejsze wiersze, które pisałam, były bardzo zakorzenione jednak na doświadczeniach, bo właściwie połowa tomiku Kruche jest o macierzyństwie tak naprawdę, o tym, jak mój syn się we mnie rozwijał i to taki powstał cały cykl wierszy Genesis, z księgi Genesis, czyli jakby tworzenie dziecka tak jak tworzenie świata, 6 dni tego tworzenia. No i o macierzyństwie są też tam wiersze właśnie o tym tak naprawdę, że wszystko wtedy do góry nogami się przewraca. I podobnie w tomiku Modlitwa spod znaku ryb. To są wiersze bardzo rodzinne, które pisałam dla poszczególnych członków rodziny. No i wiersz oczywiście o odejściu mojej mamy. Też jest wiersz poświęcony córce mojej, żeby była równowaga, bo to jest ważne. Tu były o synu, no to teraz o córce. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby czerpać z tej codzienności, ale też, żeby uczyć się celebrować chwilę. Tomik Kruche to podkreślał, że ważne jest, żeby w tym kruchym i ulotnym odnajdywać właśnie coś pozytywnego, prawda? Jakiś promyk słońca, jakiś kamyk, jakiś piasek. I w modlitwie spod znaku ryb też jest podobnie, zwłaszcza jakby w obliczu kryzysu. Warto się zatrzymać, pooddychać sobie.
W tomiku Kruche jest również, to dwa wiersze są chyba, Białoszewskiemu rzecz jasna.
To jest akurat cytat z jego wiersza, on pisał o różnych rzeczach, jasnych i niejasnych. Rzecz jasna dlatego, że one są wyraźnie inspirowane Białoszewskim, który jak wiadomo pisał Szara Nagajama, taki słynny wiersz o piecu Szara Nagajama, no a ja napisałam Szara Naga Mama. Myślę, że każda matka dochodzi kiedyś do takiego momentu, kiedy już jest tak wykończona, że jest taką szarą, nagą mamą. To jest taki trochę zabawny wiersz właśnie o macierzyństwie. Matka dwulatka. Mam spokój, wielki jak fontanna. Zabierają mi spokój, wielki jak fontanna. Oddajcie mi spokój, wielki jak fontanna. Zabrali. Została po nim szara, naga mama. Przeglądam się w lustrze. Szara, naga mama. To musi wystarczyć. Szara, naga mama. Wiersze piszę ręcznie, bo książki dla dzieci, opowiadania, no to już piszę na komputerze, bo próbowałam pisać ręcznie, ale to trzeba potem tyle przepisywać do komputera, że to jest bardzo czasochłonne, ale wiersze uwielbiam pisać ręcznie. Właśnie mam zeszyt specjalny i sobie tam je zapisuję, potem ileś wersji powstaje, pokreślone to jest całe. Często nie umiem tego odczytać, ale widać jakiś proces twórczy w tym, jak się pisze ręcznie. To jest wielka przyjemność. Także pracuję w Bibliotece Wojewódzkiej na co dzień. Tak jak Pani wspomniała, jestem koordynatorem Biblioteki Obcojęzycznej. Pożyczam książki w językach obcych, ponieważ jestem anglistką, więc tego czasu nie jest tak dużo, ale czasem właśnie w weekend, czy jak jest urlop, czy na wakacjach, to piszę. Uwielbiam pisać, jak jestem w pociągu. To jest bardzo inspirujące, jak się patrzy przez okno i wtedy można pisać. Także często takie niecodzienne doświadczenia też inspirują do pisania. Uwielbiam pisać na wyjazdach. W zeszłym roku byłam w Gdańsku z synem. postaram się spędzać z synem też trochę czasu. Mam mniejszą córeczkę i starszego syna, więc takie wyprawy jeździmy raz na jakiś czas. I tam powstał cały cykl wierszy właśnie, który znalazł się w modlitwie spod znaku ryb. Także bardzo inspirujące są wyjazdy. Polecam do wszelkich działań twórczych.
Dziękuję za rozmowę, mówiła Agnieszka Ginko, poetka.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Kulturalne Lubuskie. Przed kilkoma minutami była mowa o tym, że bohaterka poprzedniego materiału, Agnieszka Ginko, jest moderatorką spotkań z poetami w Zielonogórskiej Bibliotece. W ubiegłym tygodniu jej rozmówczynią była Zofia Chrin-Nowicka, rusycystka, polonistka, tłumaczka, przysięgła języka rosyjskiego, a przede wszystkim poetka należąca do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Poetka będąca przed debiutem książkowym opowiadała o inspiracjach towarzyszących jej twórczości, zaś najważniejszą z nich wydaje się być wspomnienie rodzinnego domu. Oto fragment spotkania z poetką.
Tak naprawdę jestem bardzo niepewna tego, co piszę i w sumie bardzo nieśmiała. I zawsze się boję, że to nie jest to, co mogłoby znaleźć czytelników. Natomiast piszę gdzieś tam do szuflady, trochę w pamiętnikach, trochę pisałam, kiedy pisałam pamiętniki, a długo, wiele lat. Ale taki początek, kiedy napisałam cały wiersz, to był czas po śmierci mojego taty, z którą nie mogłam się długo pogodzić. I wtedy napisałam wiersz o nim i on do dziś pozostał w formie niezmienionej. Tak go napisałam, taki jest. Później odwiedzałam jeszcze jego miejsce urodzenia, ziemię, której tak naprawdę nie znałam. Stamtąd też przywiozłam wspomnienia, które znalazły miejsce w wierszach. Natomiast moja rodzina, składały się na nią bardzo dzielne, silne kobiety i bardzo zdolni mężczyźni. Mama mojej mamy, moja babcia, już nie tylko, że przeżyła pierwszą wojnę światową, wojnę 20 roku i jako 40-letnia kobieta weszła w kolejną swoją trzecią wojnę, w drugą wojnę światową, ale była zupełnie sama z trójką dzieci, ponieważ dziadek został zabrany przez Niemców zaraz na początku wojny i wrócił już tutaj na ziemię zachodnie dopiero w 1946 roku. Nigdy nie pogodziła się z tym, że jest obywatelką radziecką. Nigdy nie podpisała obywatelstwa rosyjskiego i w związku z tym została repatriantką. Przyjechali tutaj do nas w 1945 roku i przez całe życie wspominali, że w Boże Narodzenie rąbali drzewo na opał, bo nie wiedzieli, że jest Boże Narodzenie. Była straszna zima w tym czasie. Mój ojciec przyjechał tutaj na ziemię zachodnie z akcji Wisła. I tu też trzeba powiedzieć o silnych kobietach. O mojej babci, która została sama wdową na początku wojny z piątką dzieci. I musiała te dzieci przez tę wojnę przeprowadzić, zadbać o to, żeby żyły, żeby jadły, żeby jakoś gospodarstwo się toczyło, chociaż była straszna bieda i straszne nieszczęścia. I przyjechała tutaj razem z nimi w 1947 roku. Tata z kolei rzeczywiście miał wiele talentów. Od swojego ojca uczył się kowalstwa, od ojca i dziadka. To była pierwsza jego umiejętność. Druga to była gra na skrzypcach, co pamiętam z dzieciństwa. Umiał także strzyc, a więc jako jedyny posiadający w okolicy taką umiejętność miał pełno klientów, zwłaszcza w wieczory piątkowe i sobotnie. Umiał także robić buty, więc naprawiał i robił, jeśli miał z czego. Nasz dom rodzinny pełen był zawsze ludzi. Przychodzili sąsiedzi. To był w ogóle taki czas, kiedy ludzie nie bali się przychodzić i odwiedzali się nawzajem. I to było przesympatyczne. Sąsiadki, jak miały pióra do darcia, to przychodziły z workiem, siadały i darły. Inne dziergały na drutach, ktoś tam inny wyszywał, ktoś inny w maselniczce masło robił. I tak to się toczyło. Te wieczory były przesympatyczne, bo właśnie pełne rozmaitych opowieści. Nigdy się nie mówiło o wojnie, za to opowiadało się baśnie, baje o duchach, o upiorach, o bagnach. Różne straszne rzeczy. Ja jako dziecko małe chowałam się w kąt i słuchałam z wielkimi uszami, ale to było zakazane. Dzieci miały tego nie słuchać. Więc kiedy zaczynała się orientacja, gdzie jest Zosia, to Zosia spała niby w tym kącie. Udawałam, że śpię po prostu. Ale słuchałam bardzo uważnie a później mi się śniło. Mój dom rodzinny. Tego domu nie budowali moi przodkowie. Ktoś inny stawiał ściany, dach, kominy. Komuś innemu płonął ogień na kominku. W innym języku rozbrzmiewały kolędy przy świątecznym stole. Moi dziadowie, wygnańcy, weszli doń na chwilę, by ogrzać ręce sztywne od mrozu, a później wieszali święte obrazy, próbując zaklinać los. W tym domu nie smakował im chleb i woda się przypalała, a jednak trwali. W moim rodzinnym domu palę światła duchom przeszłości. Modlę się za jego budowniczych, moich dobroczyńców. W końcu koleżanka namówiła mnie, żebym zapisała się do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Od niedawna należę, ale bardzo się cieszę, że to zrobiłam, ponieważ spotkałam tam niesamowitych ludzi. Spotykam się co rusz z ich twórczością i mogę na tym tyle popatrzeć na własną. Dużo czytamy poezji, mamy dużo ćwiczeń, co bardzo wzbogaca mój warsztat. Testament. Co mam do oddania? Latami gromadzony księgozbiór, trochę biżuterii, o takie drobiazgi, albumy pełne wspomnień, psa, jego tylko w dobre ręce, trochę obowiązków, ktoś musi je przejąć, trochę lenistwa, trochę głupoty, niechcianych przygód, przypadkowych miłości, głupią czułość, naiwną łatwowierność, anioła stróża, nie, jego nie, czujny był. Interweniował zawsze w porę. Należy mu się zasłużony odpoczynek.
W jaki sposób w czasie pandemii działa Barlinecki Ośrodek Kultury? Na ten temat Izabela Patek rozmawia z Brygidą Liskiewicz, dyrektorem tej placówki.
W jaki sposób Barlinecki Ośrodek Kultury działa teraz w okresie pandemii? Jak pandemia wpłynęła na działalność? Co trzeba było odwołać, a co jednak się odbywa?
Jeśli chodzi o naszą działalność, to muszę powiedzieć, że właściwie plan w czasie tej pandemii, czyli nasze działania już latem, począwszy nawet od czerwca, głównie lipiec i sierpień. Mieliśmy bardzo bogatą ofertę dla turystów i mieszkańców Barlinka. Mieliśmy różnego rodzaju warsztaty, koncerty letnie na rynku. Wszystko oczywiście w określonym reżimie sanitarnym. Ale udało nam się zrealizować kilka fajnych pomysłów, na przykład wystawy plenerowe Muzeum Regionalnego, które ściągały mnóstwo mieszkańców i turystów, które budziły różne emocje. Oczywiście wszystko było w ograniczony sposób, czyli pilnowaliśmy zasad, mieliśmy kontakt z sanepidem, więc oczywiście te działania podjęliśmy tylko w zgodzie właśnie z nimi. Oni przyjechali, skontrolowali nas i orzekli, że możemy działalność prowadzić. Właściwie od września ruszyliśmy już z normalną działalnością, może nie w tym sensie dosłownym. Zdając sobie sprawę, jak psychika ludzi odizolowanych, dzieci wpływa niekorzystnie na samopoczucie, na więzi rodzinne, na te więzi społeczne, wróciliśmy do wszystkich zajęć, tylko też w ograniczonym reżimie sanitarnym. Czyli są i warsztaty taneczne, mamy warsztaty plastyczne, kreatywne, ceramiczne. Zwiększyliśmy liczbę tych zajęć z podziałem na mniejsze grupy. Oczywiście nie odbędą się te imprezy, które jesienią były szczególnie dla nas ważne, odbywały się w sali widowiskowej, czyli inauguracja roku kulturalnego, czy Dzień Seniora, czy inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. One się nie odbędą w taki sposób, jaki był w poprzednich latach. Natomiast szukamy innych sposobów realizacji tych działań, czyli seniorzy będą mieli swoją imprezę, ale do południa. Staramy się też izolować seniorów i młodzież, planować zajęcia tak, żeby te dwie grupy nie stykały się ze sobą. A program na wrzesień był bogaty i też jest bogaty praktycznie rzecz biorąc na październik, bo mamy na przykład planowany koncert letni na rynku, grupy Wendry ze Szczecina, mamy zaplanowane i spacerki Nordic Walking, mamy zaplanowane wystawy plenerowe. Mamy też zaplanowaną na październik piękny jubileusz naszej lokalnej pisarki Jolanty Karasińskiej. Jest to jubileusz dziesięciolecia jej twórczości, połączony z koncertem też Berlinianina, pana Ryszarda Sawickiego. Także myślę, że to są wydarzenia, które zgromadzą tutaj publiczność. Otworzyliśmy też kino, czyli normalnie działa kino w Berlinku. Oczywiście reżim sanitarny, dezynfekcja, to są te rzeczy, do których się już wszyscy musimy przyzwyczaić. Planujemy wystawy, planujemy różnego rodzaju też warsztaty, spotkania. pracujemy normalnie, czyli chcemy, żeby ludzie i z Berlinka, i turyści, którzy jeszcze przebywają, bo w tym roku to te wakacje takie i sezon turystyczny nam się wydłużył tu w Berlinku, dlatego że w związku z pandemią wiele osób chce pozostać w Polsce, czyli spotykamy tu ludzi, którzy szukają i pytają nas o to, czy coś ciekawego się będzie działo.
Andrzej Pierzchała w tym tygodniu w swojej, tak to nazwijmy, stałej rubryce zapowie pewne wydarzenie kulturalne w Gorzowie Wielkopolskim.
Dziś zamiast zwyczajowego felietonu lub choćby recenzji, wyjątkowo zapowiedź, ale też wydarzenie jest, co by nie rzec, wyjątkowe nad wyraz. Oto przed nami 9. już edycja głośnego gorzowskiego festiwalu filmów frapujących Frapa 2020. A zatem szefowa działu filmów w Miejskim Ośrodku Sztuki, pani Iwona Bartnicka, od początku dyrektor i pomysłodawczyni z zespołem, jeśli dobrze pamiętam, owego festiwalu. Witam panią.
Dzień dobry, witam.
Pani Iwono, pandemia sobie, a frapa sobie. Nic nie przeszkadza?
To chyba nie do końca tak, bo oczywiście frapa sobie, ale cały czas pamiętamy o tym, w jakich czasach teraz egzystujemy. I te wszystkie zalecenia, które są a propos imprez masowych czy kin, podczas frap również będą realizowane.
Ale jesteśmy już na ostatniej prostej, rozumiem, w sprawie festiwalu. Ja tutaj na stronie czytam takie: zgłoś swój film, 9. Festiwal Filmów Frapujących czeka na intrygujące krótkie metraże, zainteresuj widzów i tak dalej, tak, czyli jak zwykle.
Czyli jak zwykle, dokładnie. Cały ten proces, jeżeli chodzi o nabór i selekcję, został przeprowadzony tak jak zwykle. Przyznam, że początkowo mieliśmy trochę, kolokwialnie mówiąc, pietra, bo filmy schodziły wolno.
Jak wszyscy.
Chyba tak, chyba jak wszyscy.
W kulturze w szczególności.
Ale, dokładnie, ale koniec końców naprawdę 151 filmów, to jest ogromna ilość.
Więcej niż zwykle, czy
lepiej
średnio?
Niż zwykle, tak. Więc to jest pocieszające, że lepiej niż zwykle. No i ta selekcja już została przeprowadzona. Dzisiaj będziemy publikować listę filmów, które zostały zakwalifikowane. Niedługo zasiądą jurorzy nad tymi filmami, będą debatować. No i właśnie 17 i 18 października zaprosimy widzów, zaprosimy twórców do tego, byśmy razem te frapy obejrzeli i również przyznali frapę publiczności.
No właśnie, kameralność tego festiwalu okazała się niezwykłą zaletą w tych czasach pandemicznych, prawda?
Myślę, że tak, ale w ogóle chyba to jest zaleta naszego festiwalu, że jesteśmy kameralni, no i też nasza fala jest kameralna teraz bardziej niż zwykle, bo możemy wpuścić 37 widzów, ale to też jakby służy odbiorowi sztuki filmowej. Potem oczywiście w odpowiednich warunkach z maseczkami można troszeczkę na temat tych filmów podyskutować. Więc to jest taka wartość dodana zawsze przy naszym festiwalu.
Przypomnijmy parę istotnych szczegółów regulaminowych. To jest kategoria, że tak się wyrażę, po sportowemu open, czyli amatorzy, zawodowcy, wszystko jedno.
Tak, wszystko jedno, tylko nie mogą być filmy, które zostały zrobione na komercyjne zlecenie i też nie mogą być to dyplomy magisterskie na uczelniach artystycznych.
No może szkoda. Pani Iwono, czy zdradzi pani skład jury tegorocznego? Ono się różni od tego z zeszłego roku na przykład?
Tak, różni się. Będzie z nami gorzowianin, aktor Bartosz Bandura. Będzie reżyser, operator filmowy, scenarzysta, podróżnik, bardzo utalentowany człowiek Paweł Ferdek. Jego film też pokażemy w ramach wydarzeń specjalnych i będzie spotkanie z nim. No i moja skromna osoba zasili, jak co roku też jury.
Czyli kwalifikacja wstępna już została dokonana. Ile zostało filmów?
Zostało filmów 17, czyli naprawdę przesiew był spory i ja wiem, czy troszkę inaczej niż w zeszłym roku. Może nie. Może jakby było wyznaczone to nawet nie poziomem filmów, jeżeli chodzi o sprawność taką formalną, techniczną, ale tym stopniem frapowania widzów. Tu jednak się ograniczaliśmy naprawdę do tych filmów, które no, uznaliśmy, że będą intrygujące, będą frapujące, w jakiś inny sposób podejmują kwestie, które być może znamy, ale tak jak powiedziałam, robią to inaczej.
Ale wracając do tego piątku 16, to będzie początek. Czy w tym roku frapa dzieciom się odbędzie?
To znaczy początek będzie 17-18. Myśmy ograniczyli się do dwóch dni tylko i wyłącznie i rezygnujemy teraz z frapy dzieciom, natomiast w kinie 60 krzeseł trochę za to będziemy mieli krótko po frapach pokazy filmu dla dzieci pod tytułem Vitello. Jest to taka fajna animacja, więc jakby coś w zamian.
Pani Wono, nie potwierdza pani takich plotek, że to pani wylansowała Bodo Coxa, który teraz nakręcił brawurowy serial w TVP Ludzie i Bogowie. Świetnie się ogląda. Ale bywał na frapie.
On się wylansował sam. On co prawda przyjeżdżał tutaj do nas, do kina jeszcze niezależnego. Jego filmy były też pokazywane u nas i podczas frap były spotkania z aktorami, ale on się sam wylansował. Bardzo dobrze sobie w tym radzi i trzymamy za niego jak najbardziej kciuki.
Bardzo dziękuję. 17-18 października, Miejski Ośrodek Sztuki i Frapa 2020.
I jeszcze na zakończenie kolejna zapowiedź wydarzenia, ale tym razem w Zielonogórskiej Bibliotece imienia Norwida.
Leszek Mądzik, twórca sceny plastycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitny polski scenograf, reżyser, malarz, fotograf, będzie gościem Biblioteki Norwida i na to spotkanie zapraszamy 8 października o godzinie 19. Wszyscy, którzy przyjdą na to wydarzenie, będą mieli okazję zapoznać się z cenionymi na całym świecie plakatami Leszka Mądzika. Będą także mogli zobaczyć projekcje jego najsłynniejszych spektakli, a także porozmawiać z mistrzem na temat jego twórczości. Leszek Mądzik założył scenę plastyczną w 1969 roku i na tej scenie przez ten czas zrealizował ponad 20 spektakli, będąc reżyserem większości z nich. Skąd wziął się pomysł na ten autorski teatr? Otóż wziął się z jego zainteresowania możliwościami plastyki, przestrzeni i światła. Ten teatr, teatr Leszka Mądzika, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że jest całkowicie pozbawione słowa. Jest to teatr bez słów. Reżyser posługuje się przede wszystkim plastyką, wspomaganą muzyką, a także grą aktorów i aktorzy grają na dużej przestrzeni. W jego teatrze to właśnie przestrzeń i światło, do tego nieliczne postacie i przedmioty stanowią podstawowe środki artystycznego wyrazu.
Mówiła Anna Urbańska z Zielonogórskiej Biblioteki, a biblioteka owa zaprasza też na wieczór z Andrzejem Sewerynem, wybitnym aktorem, reżyserem, który odbędzie się 7 października w programie wieczoru spektakl w wykonaniu Andrzeja Seweryna zatytułowany Wokół Szekspira, a po spektaklu rozmowa o książce Andrzej Seweryn, ja prowadzę. A na spektakl obowiązują niestety bilety w cenie 80 zł. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Hubert Pietroński, który realizował audycję, i Janusz Młyński przy mikrofonie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.